Monika, siedzisz tu?
Chodzę do trzeciej klasy, mam 19 koleżanek i kolegów.
Nazywam się Monika Szymanek. Nie słyszę od urodzenia.
Ciastka zrobiła moja mama, bo wczoraj były moje imieniny i przyszły koleżanki.
Niedawno spotkałam się z dziennikarką Radia Lublin, dzięki której mogłam posłuchać swojej pierwszej audycji radiowej. Przeprowadziła ją przed laty pani Anna Kaczkowska, kiedy byłam małym szkrabkiem. Słuchanie tej audycji przypomniało mi, jak było ciężko nauczyć się mówić. Musiałam wydobyć z siebie dźwięki, ułożyć odpowiednio język, wyartykułować słowa. Ale skoro to pokonałam, skoro udowodniłam, że potrafię, skoro to mi się udało, to dlaczego inne marzenia miałyby się nie spełnić?
I shall announce the results for the 60th Miss World anniversary. Miss World 2010 is
jak ja pływam, to ja nie czuję nic, nie słyszę i nie jestem otoczona przykrymi sytuacjami, ogólnie ze światem. Jak ja pływam, to jestem sama. Nawet nie ma problemów. Znajduję siły do tego, by dalej żyć. Uwielbiam pływać, bo ja od małego pływam z rodzicami ciągle nad jezioro Zagłębocza. Jeździliśmy, a teraz bardziej tak zawodowo. Bo jak ja już widziałam swój cel, wiedziałam, że chcę zdobyć jakieś medale, zdobyć podium, to realizowałam konsekwentnie. Właśnie zatracałam się w tym. Bo jeżeli ja się zamknę w pokoju, to co ja sobie udowodnię? Wow, ale grzmot! Trzeba będzie komputer wyłączyć.
Usłyszałabyś burzę bez aparatu?
Nie usłyszałabym. Nie usłyszałabym burzy bez aparatu. Kompletnie. Czasami próbuję się uczyć po cichu, w ogóle wziąć aparaty, się uczyć. Nie potrafię. Znam tą absolutną ciszę. Ona mnie przeszkadza wtedy, kiedy wiem, że chcę się wyciszyć, odciąć od tych wszystkich dźwięków, odciąć od całego świata. Taka bariera. Ale później, kiedy jestem za długo w tej ciszy, czuję, że czegoś mi brak. Że jednak to mi przeszkadza, że jednak bez dźwięków nie wyobrażam sobie życia. No bo zaraz ktoś się do ciebie zwróci, patrzysz, usta się poruszają, nie słyszysz dźwięku. To jest dziwne. To jest coś okropnego teraz dla mnie. Miałam teraz traumatyczną sytuację, bo w Poznaniu, kiedy byłam na zawodach, położyłam aparaty na stoliku. Patrzę rano, jest tylko jeden aparat. Aparat na gorsze ucho. A ja na lewym słyszę lepiej. Ja, matko kochana, lepiej, żeby ten drugi się zgubił, a nie ten pierwszy. Byłam taka przerażona i powiedziałam, co teraz będzie? No i się okazuje, że mój drugi aparat był w bucie mojej koleżanki. No, to było śmieszne, ale...
Tak,
było straszne, bo szukałam tego aparatu. Nie mogłam, nie wiem, może ręką machnęłam w szynie albo coś i zrzuciłam ze stolika, ale to mi uświadomiło, jak bardzo jestem przywiązana do dźwięków.
Mama, przyjdziesz?
To ja rozpoznałam, że coś jest z Moniką nie tak, że w zasadzie zauważyłam w drugim miesiącu życia, że dziecko nie gaworzy. I to był taki pierwszy moment. A ponieważ jestem pielęgniarką, ponieważ mamy starszą córkę, no i oczywiście ona je słyszy i zauważyłam po prostu różnicę w rozwoju. Kiedy śmigarki spadły w kuchni, ona się po prostu nie obudziła. Ona miała wtedy chyba 4,5 albo 5 miesięcy i od 5 miesiąca życia zaczęliśmy po prostu chodzić po specjalistach.
Niełatwo się załamuje, ale w tym momencie, jeśli chodzi o własne dziecko, potrafi się człowiek załamać. Kiedy usłyszałam w poradni, że Monika nigdy nie będzie mówiła, znaczy nie będzie mówiła dźwięcznie, że to będzie taka mowa jak ze studni, zza ściany. Mam koleżankę niepełnosprawną na wózku, która mi sama wytłumaczyła wiele kwestii, jak ona odbiera to, co jako człowiek niepełnosprawny. Bo ona właśnie uczyła Monikę. A ja ci udowodnię, że ona będzie mówiła. I będzie mówiła dźwięcznie.
Wszystkie pępalce mocne mama.
Czasami to wyglądało jak tresura. No tak wyglądało, no zmuszało się do tego, że, no bo taka jest prawda, dziecko malutkie, takie małe dziecko, ono nie chce się skupić na tym, że ktoś tam coś mu stuka, puka i tak dalej.
Rehabilitacja na śniadanie, obiad, kolację, na drugie śniadanie i podwieczorek.
Jezu, ja nie zapomnę do tej pory, 1,5 roku ćwiczyć cebula, cytryna, bokiem mi to wychodziło. Po ćwiczeniach to ja wychodziłam zmęczona, tak jakbym wykonała, nie wiem, tonę węgla, 2 tony węgla przerzuciła. I ja byłam psychicznie zmęczona. Ćwiczymy dotąd, aż zrobisz. Przez płacz, przez mękę.
Prawą gram.
Chciałam robić coś innego, niż siedzieć ciągle, nie wiem, być przekupywanym czekoladą, żeby tylko coś powiedzieć ładniej, lepiej i tak 1000 razy na dzień.
Był czas, kiedy na przykład, kiedy dziecko ma zaufanie w czasie rehabilitacji i ono się słucha. Jak matka powie, to tak dziecko zrobi, prawda? Tylko trzeba być konsekwentnym. Ale przyszedł okres buntu, kiedy ona wcale nie chciała się uczyć. Nie oszukujmy się, to wcale tak łatwo nie było. Przecież nie jestem w stanie wytłumaczyć głuchemu dziecku, że ona musi, bo kiedyś w przyszłości, bo to jest abstrakcja. To Monika jeszcze była na diecie bezglutenowej, to był następny problem. Ze słodyczy mogła jeść tylko gorzką czekoladę, więc kostka czekolady tej starej, tych małych, wedlowskiej była dzielona na 4 części. Jak dobrze zrobiła, no to dostała 1/4 kostki, takiej maciupeńkiej. No więc no chciała więcej dostać, no to musiała coś zrobić więcej, no to dostawała 1 rodzynka. Później i to już przestało skutkować. Bo my odbieramy dźwięki całym sobą. My słyszymy, nie skupiając uwagi na tych dźwiękach. Bo my żyjemy w nieustannym hałasie. Ulica, dom, radio, telewizja. My po prostu uczymy się mimo woli. Natomiast oni, czyli ludzie głusi, ucząc się, musi być cała uwaga skupiona na jednej rzeczy. I wtedy na początku, kiedy Monika była mała, to trzeba było nauczyć rozróżniania dźwięków z szumu.
A ja słyszałam dźwięki, ale nie mogłam zidentyfikować źródła. Na przykład mama tutaj chowała za firanką głośnik i nie mogłam znaleźć tego głośnika. Musiałam szukać tego kierunku. Nie mogłam znaleźć. To było trudne.
Ja byłam w jednym pokoju, coś tam robiłam, jakiś hałas. Przypuśćmy stukanie w garnek, albo mikser, czy odkurzacz, jakieś no, dźwięki charakterystyczne. I wtedy mąż w drugim pokoju pokazywał na ucho i mówi, że coś słyszy. I ona musiała skupić się na tym dźwięku, poszukać tego dźwięku, a później, kiedy znalazła ten dźwięk, pobawić się tym dźwiękiem, żeby się nauczyć tego dźwięku.
Kiedyś ktoś powiedział, nie pozwólcie mu jej migać. Nie pozwólcie, bo stracicie wszystko. No i zmuszaliśmy ją, żeby mówiła, a nie migała. No.
Cisza przeszkadzała mi, bo ogólnie widziałam, jak ludzie reagowali, kiedy ja nie słyszę. Byli bardziej zniecierpliwieni i ja zaczęłam to rozumieć bardziej, że muszę coś słyszeć i żeby ich, że tak powiem, nie rozczarowywać tym, że ja nie słyszę. I widziałam grymas niezadowolenia, widziałam różne takie negatywne emocje i zaczęłam tak myśleć, że jednak ta cisza nie jest dobra. Ale zawsze miałam tendencję do zadowalania każdego. Także no wiadomo, jak to dziecko lubi imponować i w ogóle. Podstawy języka migowego mam, alfabet perfekcyjnie i w ogóle, ale nie porozumiewam się za pomocą języka migowego, bo mowa jest dla mnie normalna i posługuję się na co dzień. Dla mnie to jest naturalne już. Pamiętam lekcję muzyki bardzo dobrze, miałam z panią Pawłowską.
Jeżeli pani uczy dziecko gry na instrumencie, to pani wie, jak trudno jest rozróżnić na przykład jeden dźwięk wyższy, niższy, drżenia, wibracje, to wszystko, a ona się musiała tego wszystkiego nauczyć. Nie mieliśmy kontaktu z muzyką, sami musieliśmy się najpierw tego nauczyć.
Muzyka bardzo dużo daje głuchym, bardzo dużo, bardzo bo dobrze. Właśnie mogą rozgraniczyć, mogą zobaczyć tą paletę tych dźwięków.
I to były takie lekcje, gdzie rzeczywiście musiałam dużo robić, bo wymagano ode mnie. I taka zabawa, którą normalnie miały dzieci, to ja takiej nie miałam.
Bo Monika miała wielkie problemy w szkole. Były dzieci złośliwe, podłe. Jak Monika nie słyszała na przykład, to stukały w krzesło i skarżenia, proszę pani, a Monika to się odwraca, Monika mnie zaczepia. Dopiero kiedy nauczycielka zauważyła, że dziewczyna z tyłu siedząca kopi ją w krzesło, a później na nią skarży.
Nie, to
jest podłość. To...
Nie, dzieci takie są.
Są dzieci, ale po prostu to jak dzieci myśmy zaczynali chodzenie do szkoły, przebijanie przecież mur, klasa integracyjna, szkoła integracyjna. Ja po prostu chciałam, żeby moje dziecko chodziło do szkoły z dziećmi, które słyszą. Żeby nie uczyć jej tej inności, tylko żeby ona się uczyła tego, jak ma wyglądać życie w normalnym społeczeństwie, bo dla niej się nikt nie będzie uczył języka migowego, ani u lekarza, ani w urzędzie, nigdzie.
Żona zaczęła próbować przebijać ten mur, no i trafiła na odpowiednie osoby, które pomogły.
To jest jedna... to był pierwszy rocznik klasy integracyjnej.
Tak, w ogóle cała integracja w Lublinie zaczęła się od Moniki. Nie było szkoły integracyjnej, nie było klasy integracyjnej, statutu w szkole, że szkoła w ogóle mogła przyjmować dzieci niepełnosprawne. Z tym, że ja wtedy poszłam wabank, powiedziałam pani dyrektor, w Warszawie jest, dzieci mają pracę, bo chodzi do normalnych szkół i to rodzice decydują, gdzie dziecko ma chodzić do szkoły, a nie za mnie decydują, gdzie moje dziecko ma iść. Tłumaczenie rodzicom, że to nie jest małpa w cyrku, tylko takie samo dziecko. Później się okazało, że do tej klasy to się po znajomości dostaje. No taka jest prawda, no bo przecież wszystkie klasy miały po 32 dzieci, a ta klasa miała 16 osób. Oni korzystali przy Monice. My nie oszukujmy się, oni wcale by nie chcieli chodzić z Moniką do klasy, gdyby nie ich osobista korzyść.
Ja właśnie lepiej słyszę niskie dźwięki niż takie wysokie. No na przykład muzyka, uwielbiam rock, metal, słuchać, bo są niskie dźwięki. Bardziej takiej pewności siebie dodały mi łyżwy. Odkąd miałam taki sport, który czynił mnie oryginalną w stosunku do innych, to zaczęłam czuć się pewniejsza siebie, bardziej atrakcyjniejsza. I to tak przełamało te bariery. Ja zaczęłam w gimnazjum jeździć na łyżwach. Wtedy byłam tak uparta, że powiedziałam, że nauczę się jeździć, się nauczyłam jeździć. To znaczy, to była już końcówka rehabilitacji, wtedy, kiedy się zaczęły łyżwy. Stwierdziłam, że ja wolę łyżwy, bo to jest bardziej coś innego, to była odskocznia od tego wszystkiego. Sport, w którym mogłam się wyciszyć, mogłam siebie tak bardziej odnaleźć. Kiedy ja widziałam podziw w oczach ludzi, że jeździłam jak jeździłam, to mnie tak satysfakcjonowało i wiedziałam, że chcę właśnie to robić, że... więcej, coś coraz więcej, coraz lepiej. I tak się zaczęły sporty. Ja ogólnie jestem wysportowana, bo bez łyżew, w ogóle bez pływania sobie nie wyobrażam życia. Mi się wydaje, że chciałam znaleźć coś, w czym będę lepsza od innych. Może rzeczywiście. Pianino nie sprawiało mi takiej frajdy, tej radości, tego... nie dawało mi takiej energii.
Zacznij od kraula. Od kraula. 3, 5, 7. Z oddechami. Typowo oddech. Cały czas. Nogi, ręce. Cały styl. Tylko oddechy. Co 3, co 5, co 7. Nie, bez deski. Cały styl. Jest zacięta. Ma tą smykałkę sportowca.
że jak podejmie się jakiegoś wyzwania, wyznaczy sobie cel, to dąży do tego. Nie ma, że boli, że nie da rady, że zmęczona, zawsze do końca, do samego końca treningów zostaje, zawsze nawet dłużej, bierze dodatkowe karnety, ma cel do osiągnięcia i stawia na swoim. Myślę, że to jest przede wszystkim to, że nic nigdy nie było jej łatwo w życiu i musiała o swoje walczyć. I to przerzuca się właśnie na teraz na ten styl życia sportowego, ale nie chce pomocy, nie chce po prostu, nie oczekuje wyciągniętej ręki. Sama swoim torem żyje, pracuje, uczy się i dąży do celu.
Dostanę się na prawo? Taka sama walka o to. Ale się dostałam, nawet szynałem, zaraz dostałam. Dostałam się do Białego Stoku, to był mój ogromny sukces. Ale sukces okupiony cierpieniem, bo musiałam zrezygnować z łyżew. Przez cały bity rok. To było dla mnie trudne. Naprawdę było trudne, ale korepetytor powiedział, że albo dobre studia, albo przyszłość, a może brak przyszłości w łyżwach. No to musiałam zrezygnować, niestety. Ja się znalazłam w czwórce procent najlepszych ogólnie uczniów w całej Polsce. Najlepiej zdanej matury w Polsce, tak. To było, mój korepetytor był bardzo dumny i w ogóle powiedział, no i widzisz, masz potencjał. No ale trzeba mnie zmusić do tego. Dlatego w przypadku nauki trzeba było mnie zmuszać. A w przypadku sportu nie. Sama chciałam dążyć właśnie do perfekcji, do doskonałości.
Zaskoczył mnie ten moment, kiedy tam, nie wiem, rok czy dwa lata temu Miss Ameryki została dziewczyna głucha. Dla mnie to było zaskoczenie, no szok po prostu, ponieważ jedną z konkurencji w tamtych wyborach jest po prostu zaśpiewanie jakiejś tam piosenki.
Tak, a to Miss Ameryki, to ja wiem, pamiętam, bo ja oglądałam filmiki tej
tamta
dziewczyny.
Tamta może ty też możesz. Ty musisz to zrobić, dlatego że to ci będzie w życiu potrzebne.
Monika, wolałabyś pomarszczone tutaj?
Żeby było właśnie
tak jak tu?
Mało czasu macie.
Bardzo mało. Tym bardziej, że materiał był kupiony w czwartek. W czwartek. Więc... A jeszcze oprócz tego inne zamówienie mamy, ale poradzimy sobie. Jakby nie mówić, Monika jest najważniejsza, w końcu reprezentuje nasz kraj. Więc... I wygra.
Musi.
Tak.
Konkurs piękności nie traktowałam ze względu na samą piękność, nie wiem, rywalizację, urodę i tak dalej. Nie. Dla mnie to było coś więcej. To było się pokazanie siebie, że można, naprawdę można i dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystywać takich okazji, które nam daje życie? Człowiek inteligentny wykorzystuje takie okazje.
No ja wiem, że Monika by chciała, no jest ładną, zgrabną dziewczyną, no jest na czym oko zawiesić, no nie oszukujmy się. To był całkowicie jej pomysł. Myśmy do tego nie przykładali ręki, bo ona pojechała na te wybory mistrz, ona powiedziała, że idzie na konferencję. Myśmy dokładnie nie wiedzieli. Naprawdę, żeśmy o tym nie wiedzieli.
Nie powiedziałam im, że jadę konkretnie na konkurs mistrz. Nie powiedziałam, bo co, jak mi się nie uda. Już lepiej czasami porażek nie pokazywać wszystkim, bo porażki tak naprawdę uczą nas i one są tylko dla nas. Ogólnie startowałam pierwszy raz w konkursie w 2009 roku w Poznaniu. Pojechałam, uwielbiam podróżować, stwierdziłam, o, jest coś takiego, dobra, czemu nie? Chciałam się przebić, pokazać się w świecie niesłyszących. To była idealna okazja. No i startowałam w tym konkursie, wygrałam drugi tytuł wicemis. Dowiedziałam się, dziewczyny, które wygrywały pierwsze miejsca, miały okazję zwiedzać różne kraje. I stwierdziłam, o kurczę, przecież to jest naprawdę świetna szansa, dlaczego by nie? No i wygrałam, udało się, pojechałam później do Gruzji.
Przyjechała z tytułem, no.
I co tata na to?
No, mówię, no ja nie za bardzo mi się to podoba.
Nie powiedział, no, ale później, kiedy się okazało, że Monika dostała zaproszenie do Gruzji, no czyli był po prostu wymierna korzyść z tego tytułu w postaci, co by nie było, wycieczki z pobytem w eleganckim hotelu, no wtedy, bo to było zaproszenie z matką, czy tam z opiekunem, no Monika wiadomo, że z mamą pojechała, inne osoby to z krajów ościennych byłego Związku Sowieckiego, no to pojechały z
rukowodytelami, przedstawicielami z Lamy, to był szok, że to nie była matka, bo z całego świata to dziewczyny przyjeżdżały z matkami przede wszystkim. Więc jak ja zobaczyłam Monikę na tle innych dziewczyn, ja porównywałam po prostu rehabilitację. Dla mnie to nie było tylko to, żeby ona była piękna. Nie tylko to się liczyło. Ja chciałam poznać, co się na świecie robi, jak te dziewczyny mówią. No tak, byłam dumna. Kurczę, no moja córka potrafiła sobie poradzić na lotnisku, porozmawiała z tymi matkami po angielsku, bo ja to już dawno przestałam się uczyć angielskiego, nie oszukujmy się, człowiek miał inne priorytety wtedy, ale Monika jest na bieżąco. Kiedy ona tłumaczyła i mówiła o swojej rehabilitacji innym matkom z Anglii, z Kanady, z Afryki Południowej, z Nowej Zelandii, z Australii. Wie pani, to człowiek był dumny. To ona mówiła. Przecież ona jest ambasadorem Polski w tym momencie. Ktoś usłyszał, gdzie jest Polska, bo się pytali przecież. Myśleli, że to my jesteśmy na białych niedźwiedziach. No, no nie oszukujmy się, no takiej wiedzy, jaką Monika miała, tam niewiele dziewczyn reprezentowało sobą. To, co ona pokazała, no to no serce rosło. Że w Polsce się coś robi, że są tak rehabilitowane dzieci, więc każdy pytał, dużo osób pytało właśnie o rehabilitację. Więc jak Monika powiedziała, że tyle godzin, tyle, no to później mówi, no super mama, zostałam super mamą. Miałam taki przydomek super mama. Ja nigdy nie miałam domu. Ja byłam dzieckiem matki pracującej. Niestety, to z przykrością trzeba stwierdzić, ale ja chciałam, żeby moje dzieci miały dom, były inaczej wychowywane niż ja. Ja miałam matkę na wysokim stanowisku, więc wiem, jak to jest. Czy było trudno zrezygnować? Kim jest pielęgniarka? Jest pielęgniarką, ale moje dzieci miały matkę w domu. I chyba to jest najważniejsze.
And senior, put your hands together for the first of them. Venezuela, Botswana, the United States.
PZG mnie poprosił, żebym ja reprezentowała Polskę w Gruzji, ponieważ Natalia tam nie zrezygnowała i teraz nie zrobiono konkursu. W 2010 nie zrobiono, dlatego przedłużono nam kadencję, że tak powiem. I mamy drugą szansę. Ona teraz jedzie na Miss World, ja teraz na Miss International, ale problem jest ten sam w sponsorze. Miss Deaf International będzie w Orlando w USA. Nie wiem, czy w ogóle będę miała tą szansę pojechać.
A zaczynamy od historii niezwykłej dziewczyny. Monika ma 23 lata, jest piękna, wykształcona i nie słyszy od urodzenia. Od 2 lat startuje w konkursach piękności. Teraz marzy o tytule Miss Świata. My też możemy pomóc jej spełnić to marzenie.
W tej historii brakuje tylko pozytywnego zakończenia. Aby pojechać na finał Miss Świata osób niedosłyszących do Orlando na Florydzie, Monika musi zebrać 8 tysięcy złotych na wizę oraz przelot. Sponsorów brakuje, a Polski Związek Głuchych...
To znaczy, to było nawet zaskoczeniem samym dla mnie, bo to wszystko teraz to poszukiwanie sponsorów i ogólnie myślałam, że będzie tylko w lubelskich kręgach. Także ja jestem sama zaskoczona tym wszystkim, bo nie spodziewałam się tego.
To znaczy tak, bo może jest przeciwny konkursom piękności, to od tego trzeba zacząć, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Monika wystartowała, coś zdobyła, gdzieś się pokazała, i jej sukces został zauważony na arenie no szerszej niż tylko nasza lubelska, prawda? Ale dzięki temu ilu ludzi zainteresowało się tym problemem, ilu ludzi usłyszało o głuchej dziewczynie, która coś gdzieś zrobiła. Gdyby nie to, że mam nadzieję, że jej sukces pomoże innym ludziom, na pewno byśmy tego nie robili.
Moniczko, życzę ci babcia wszystkiego najlepszego, się dobrze uczyła. No i lubiła wszystkich.
Dziękuję babciu. Czekolada deserowa. Proszę, czekolady.
Czekolady, dziękuję. Dużo rośnie.
Myśmy wszystko robili, żeby Monika nie szła na łatwiznę, żeby podjęła decyzję. No i dzięki temu pewne rzeczy jej się wpoiły, że nie musi coś sobie stawiać, jakiś coraz to większy cel. No bo łatwiej byłoby jej przestać mówić i zacząć migać. Zacząć migać.
Tak, wtedy byłaby akceptowana przez środowisko głuchych, nie byłaby atakowana.
Nie chodzi o akceptowanie, tylko...
Ale ona by miała to środowisko, tylko że my nie żylibyśmy w tym świecie, co ona.
No jest inna.
Jest inna.
Jest inna.
Jest biała wrona.
Czy teraz, po tym, kiedy się tak wiele udało, czy państwo osiągnęli pewien spokój?
Nie no, spokoju to na pewno nie będzie tak zawsze. No przecież od mamy, od taty musi odejść. Ona była w Gruzji z mamą, teraz jedzie sama. Musi sobie dać radę.
Wie pani co, czy kiedykolwiek rodzice pozbywają się lęku, kiedy dzieci wyfruwają z gniazda? Na pewno nie. No daj Boże, niech wygra, niech jedzie po prostu, niech coś zobaczy. Dla niej to też jest nauka. Teraz ona będzie zdana sama na siebie. To jednak jest wielki świat. Jeżeli zda ten egzamin, to znaczy, że nasze poświęcenie, nasza praca nie poszły na marne.
Czterdzieści pięć dodać czterdzieści równa się 25 minut.
A ty musisz wiedzieć, ile czego masz.
Ile to godzin i minut.
Oczywiście.
Dwie godziny.
A skąd dwie godziny? Bo co to
Można
jest?
Można 25 podzielić na 60.
No właśnie.
Podzielić na 60.
Tak to jest.
Dwie
godziny.
Godziny i 5 minut.
Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie bagażu bez opieki na terenie dworca lotniczego.
Tak.